To jest takie stwarzanie pewnego rodzaju pozorów jakiegoś takiego absolutnego jakiegoś luksusu i tak dalej, za którym bardzo często kryją się łzy, kredyty.
To jest styl, który odnosi się do jednego zdania, mniej znaczy więcej i głównie chodzi o jakość. Żeby naprawdę osiągnąć sukces, to trzeba naprawdę było dobrze myśleć, być inteligentną, wiedzieć jak, czym jest etyka pracy.
Zdyscyplinowanie,
motywacja, to jest ciężka praca, doskonale o tym wiesz, więc wydaje mi się, że przede wszystkim te panie nie były modelkami.
Dzień dobry Państwu. Zapraszam do kolejnego odcinka Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością i niekłamaną przyjemnością chcę Państwu przedstawić Agnieszkę Martynę, byłą modelkę, a dzisiaj kreatorkę wizerunku, coacha, trenerkę. Wiele jeszcze funkcji i ciekawych rzeczy można o Agnieszce powiedzieć, która, kiedy zaprosiłam Agnieszkę do programu, to powiedziała do mnie: Moniczko, ale to Gwiazdozbiór, jaka jak gwiazda.
Dokładnie tak.
Ale chciałam powiedzieć, Agnieszko, że tak. Po pierwsze, gwiazdą w jakiś sposób przez lata byłaś jako modelka.
Coś tak, jest na rzeczy.
Tak, coś jest na rzeczy. I jesteś też przykładem takim, myślę, dla wielu kobiet, że potrafiłaś z tego zawodu modelki przejść na coś, co by można przekazać innym kobietom, że niekoniecznie trzeba, tak jak ty, mieć 1,80 m wzrostu, być szczupłą, tylko można w jakiś sposób, wykorzystując wszelkiego rodzaju narzędzia, które ty pokazujesz jako osoba właśnie szkoląca, dająca właśnie warsztaty, kobietom, jak mają lepiej wyglądać, jak mają lepiej czuć się w swoim ciele, jak mają się zachować, jak nawet usiąść, jak nosić torebkę w jakiejś sytuacji. No, jest to dla mnie, proszę Państwa, bardzo miłe, że Agnieszka jest gościem, zaraz oddaję głos, no bo pracowałyśmy z Agnieszką, już poznałyśmy się około 30 lat temu i pracowałyśmy, kiedy właśnie byłaś modelką, a ja pracowałam w twoim stylu.
To prawda. Tak. I nie będę udawała, że się nie znamy. Znamy się bardzo dobrze i faktycznie przeżyłyśmy ze sobą mnóstwo bardzo ciekawego czasu i Państwo tego nie wiecie, ale Monika była moją mentorką. O. Absolutnie tak. I była osobą, która de facto zachęciła mnie do tego, żebym robiła to, co robię dzisiaj. To ty mi pokazałaś tą drogę, pokazałaś, jak jest to wartościowe i że to może być mój przyszły zawód. Ja zawsze czułam podskórnie, że chciałabym pracować z kobietami w tej przestrzeni biznesowej, bo po prostu to czułam i to było takie moje naturalne poczucie i środowisko. Natomiast ty byłaś tym bodźcem do tego, żebym faktycznie skupiła się na tej dziedzinie. Ja ją oczywiście rozwinęłam na miarę współczesnych czasów i potrzeb, ale to tobie to zawdzięczam. No. I zawsze to powtarzam.
Twoja droga, też pracowałyśmy razem w twoim stylu, też zaczynałaś jako właśnie i modelka, i stylistka.
Też do mnie przyszłaś z tą propozycją.
I stylistka, i była to też udana przez niej, nie pamiętam już ja, potem odeszłam, ty jeszcze byłaś dłużej, więc też jako
byłam dłużej, ale też jeszcze przeszłam do magazynu L.
A no tak.
I to był też początek tworzenia się magazynu L, tak. Pierwszego międzynarodowego magazynu na rynku. I to też była bardzo ciekawa historia, ponieważ w Polsce ty rozpoczynałaś historię z tym zawodem, natomiast faktycznie już Francuzi byli mocno
doświadczeni
w tej przestrzeni i to, co było bardzo wartościowe, że co miesiąc przyjeżdżała do nas stylistka z Paryża, która uczyła nas i rozwijała w nas tą właśnie kreatywność, jak podchodzić do tego zawodu, czym jest ten zawód, od takiej strony profesjonalnej, jak to faktycznie było na łamach magazynu L, więc to była też bardzo ciekawa przygoda. Mm.
Agnieszko, i proszę Państwa, ja też Ciebie zaprosiłam z powodu też Twojej pewnej szczególnej cechy. I to, że Ciebie tak właśnie zachęcałam, żebyś szła w tym kierunku pracy z kobietami, z ludźmi, to było to, że jakby te pokazy mody, ale to kiedy zaczęłyśmy razem pracować i to miałyśmy tą taką właśnie szkołę stylu, akademię stylu, którą robiłyśmy w takim pałacu na Mazurach. Przyjeżdżały kobiety z całej Polski na takie właśnie warsztaty. Była pani Beata Tyszkiewicz, która otwierała z takimi lekcją savoir-vivre, siedziała z papieroskiem i różne anegdoty opowiadała. I ty między innymi uczyłaś się, jak się poruszać, jak chodzić. Wszystkie panie musiały przywieźć ze sobą szpilki i też mieć sukienki, żeby pokazać, jak właśnie chodzą je na obcasach, można właśnie wyprostować, ale też jak psychologicznie to działa. I na co ja zwróciłam uwagę, że wtedy pracując z tobą, a pracując też z wieloma innymi modelkami, że ty masz takie w sobie ciepło i troskę o to. Te kobiety czuły się przez ciebie dopieszczone. I że ty mogłaś przekraczać w jakiś sposób granice, które nie były właśnie przekraczane przez ciebie. Że brałaś kogoś na przykład za ramiona, jak miał ruszyć. I przekazywałaś to takie ciepło i nie było to właśnie jakieś protekcjonalne. Tutaj modelka wspaniała, która będzie teraz jakąś, nie wiem, starszą panią, która przyjechała z małej miejscowości uczyć chodzić na obcasach. Tylko ty dawałaś tą właśnie jakąś siłę. Właśnie coś, czego takiego, tutaj różni są goście i mówią czasami o tym, że kobiety sobie właśnie pomagają, albo że wręcz przeciwnie, że ze sobą rywalizują i tak dalej. A ty rzeczywiście dawałaś tą siłę kobietom i tam czasami nawet pojawiały się, ponieważ to była jednak praca z ciałem, więc czasami pojawiały się nawet łzy, bo te kobiety nagle zaczynały głębiej też oddychać. Dochodziły do jakieś emocje i to też było zawsze interesujące, że panie, które przyjeżdżały, to mówiły, a przyjechałam tak sobie, przygoda, zmienić fryzurę, zobaczyć co tam, a potem wychodziły, że są to tam jakieś momenty kryzysów czy jakichś życiowych. Teraz pracujesz razem też z psychologiem.
Tak, pracuję z psychologiem i jeszcze wrócę do tego, o czym opowiadałaś. Nic się w tej kwestii nie zmieniło, tylko że ja sobie po prostu na dzień dzisiejszy uświadomiłam, że to jest pewnego rodzaju powołanie i to, że ja faktycznie potrafię tak z kobietami spędzać czas, potrafię stworzyć taką atmosferę, że one się czują ze mną bezpiecznie. Nigdy nie nadużywam tego, co one mi mówią. To jest bardzo intymna relacja zawsze i bardzo zwracam na to uwagę i uważam, że to jest coś, co faktycznie mnie wyróżnia, jest wyjątkowe, ale teraz mówię to już w sposób świadomy. Wtedy to było po prostu bardzo intuicyjne, więc rozwinęłam to. A dzisiaj faktycznie pracuję z psychologiem i to jak gdyby stworzyło, to jest takie spełnienie moich marzeń, bo to stworzyło taką w pełni program, który uważam, że jest kobietom potrzebny. I faktycznie moją partnerką biznesową jest Natalia Jaszczyk, która jest psychologiem HR, zachowań konsumenckich, ale też psychologiem mody, skończyła szkołę St. Martin's w Londynie. Jej mama pracowała w modzie polskiej, była odpowiedzialna za dobór tkanin do mody polskiej, więc też naturalnie ona faktycznie ten wizerunek ma we krwi. I połączyłyśmy się przez LinkedIna. Po prostu pod koniec pandemii napisała do mnie, spotkajmy się. To było niesamowite spotkanie, faktycznie. Rozmawiałyśmy przez 3 godziny. Każda z nas już miała jakiś dorobek, więc to nie było tak, że padłyśmy sobie w ramiona i powiedziałyśmy, róbmy razem rzeczy. Ale wiedziałyśmy, że to jednej i drugiej stronie bardzo pomoże w tym, że ten program będzie taki bardzo wartościowy i pełny, bo faktycznie my pracujemy w takich 4 obszarach. Pierwszy to jest psychologiczny, czyli zaczynamy od tego właśnie, co jest w środku. Żeby powiedzieć sobie, jakie są nasze wartości, jaką mamy osobowość. No, to wszystko, co jest związane z naszym wnętrzem. Potem jest taka warstwa funkcjonalna, czyli jakie mamy wyróżniki, jakie mamy cele, jaki cel chcemy osiągnąć za pomocą wizerunku. I to jest też taka przestrzeń, którą rozwijamy. Potem jest warstwa stylistyczna i tu już wchodzą takie kroje, fasony, kolory adekwatne do okoliczności, miejsca i sylwetki. I 4. warstwa to jest warstwa inwestycyjna, czyli taka, co kupować, gdzie kupować, co zrobimy z rzeczą, którą kupimy, kiedy już jej nie będziemy nosiły. Uczymy tego, czym jest jakość i to jest takie właściwie pełne koło, które pozwala kobietom faktycznie, one dostają narzędzia do tego, żeby potrafiły dobrze sobą zarządzać w tej przestrzeni wizerunkowej. To jest oczywiście dzisiaj współczesne czasy, też bardzo często to pierwsze wrażenie przesunęło się też jest w internecie, więc LinkedIn, właśnie to, co komunikujemy w mediach społecznościowych, to wszystko już w tej chwili jest wizerunkiem, wystąpienia publiczne. I powiem szczerze, że nie mogłam sobie wymarzyć bardziej satysfakcjonującej pracy, bo rezultat widzę dosyć szybko i zazwyczaj są to kobiety, które są naprawdę bardzo zdeterminowane. Zresztą w ogóle kobiety są fantastyczne dzisiaj, uważam. Uważam, że jesteśmy dużo lepiej wykształcone od mężczyzn na dzień dzisiejszy. Kobiety ciągle chcą się uczyć, rozwijają swoje kompetencje i są bardzo zmotywowane do zmian. I to jest absolutnie cudowne, więc mam bardzo przyjemną, satysfakcjonującą pracę.
Ja kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy i weszłam na twojego Instagrama i przypomniałam sobie rzeczywiście, że my jest tylko, znaczy jest między nami 10 lat, jestem starsza, tak. Ale dwa dni, jeśli chodzi tak. O tak, że ja 11 sierpnia, tak. Ty 13. Tak. I co zobaczyłam, że co jest wspólne, że zarówno ja u siebie napisałam, mam 60 lat i zdjęcie i tak dalej, i ty też napisałaś właśnie, mam 50 lat i to jest właśnie coś takiego, kiedy... kobiety bardzo jakoś wciąż, oczywiście coraz mniej, ale boją się tego ujawniania wieku, że jest taka jakaś granica, którą się przekracza, jeżeli ta właśnie ta liczba jest taka, która już ma eliminować kobietę. Wciąż to istnieje. A z drugiej strony właśnie no, taka postawa jak twoja, że właśnie no, nie każdy musiałby wiedzieć, ile masz
lat. Wiele osób było zaskoczonych, no. To prawda.
Tak. A ty jednocześnie mówisz o tym i wyciągasz, pokazujesz, jakie są pozytywy tego tych lat, które dały ci różnego rodzaju doświadczenia.
To prawda. Niestety to, co obserwuję wśród kobiet, bo zazwyczaj pracuję, to są już takie kobiety faktycznie na taka średnia, wyższa kadra menadżerska, więc taka w moim wieku i może trochę młodsze, ale też zdarzają się starsze. Natomiast co jest dla mnie najtrudniejsze, że bez względu na to, jakie one mają osiągnięcia, ciągle to poczucie własnej wartości jest na bardzo niskim poziomie. I to się właśnie przekłada tym, że gdzieś maskowanie tego poczucia wartości różnego rodzaju też zabiegami, żeby przedłużyć tą młodość, konkurencja z młodszymi koleżankami. Ja też uważam, że bardzo często jest tak, że nie szanuje się u nas dojrzałości, eksperckości, nie bardzo wiem dlaczego, bo to jest najpiękniejszy wiek w życiu kobiety, kiedy możemy się dzielić, bo to już jest taki etap, że my się też możemy dzielić, przekazać tą wiedzę. Więc to jest nadal niestety bardzo trudne, żeby wyciągnąć te kobiety i pokazać, ile fantastycznych rzeczy zrobiły, bo dla nich to jest tak, to jest oczywiste, nie, no to i to zrobiłam, nie, ale to jest przecież oczywiste, nie, to nie jest oczywiste. I one sobie z tego po prostu nie zdają sprawy, ale też myślę, że to jest kulturowe. Myślę, że to też jest wychowanie nadal, bo to jest ta grupa, prawda? Myśmy się jeszcze wychowały w czasach komuny, gdzie nie było też takiej wiedzy, jak postępować.
Myślę, że też jakby obowiązywały takie inne reguły, które też uważam, że nie były aż takie złe, że jednak pewnego rodzaju powściągliwość, skromność była pewną zaletą. Dzisiaj mówisz o poczuciu wartości niektórych kobiet, że mają niskie poczucie wartości i ja się z tym zgadzam, ale często za tym idzie właśnie przeciwne działanie, czyli pokazuję siebie, gdzie jestem tu na wakacjach, tu jaki luksusowy jem obiad, tutaj wszystko, jakie mam buty luksusowe, gdzie właśnie no, wyjechałam i tak dalej. Więc trochę to jest taki
rodzaj ekshibicjonizmu.
Czy nawet właściwie nawet coś więcej, bo to jest takie stwarzanie pewnego rodzaju pozorów jakiegoś takiego absolutnego jakiegoś luksusu i tak dalej, za którym bardzo często kryją się łzy, kredyty, zawsze. Niespłacone długi, tak. A jednocześnie no, pokazujemy...
Albo jakaś zależność, w której tak. jesteśmy po prostu, więc absolutnie się z tobą zgadzam. To jest, jak widzę takie zachowanie, to zawsze zastanawiam się też, co się za tym kryje i co ta osoba chce ukryć po prostu.
Czy samotność?
Bardzo często też tak jest, dokładnie tak. Także no jest to trudne, dlatego uważam, że też moja rola pracy z kobietami jest dla nich, mam nadzieję, na tyle wartościowa, że uświadamiam im, że nie należy tego robić i że to nie ma najmniejszego sensu. I to, co mogę powiedzieć z wiekiem, że bycie autentycznym to jest dokładnie droga do tego, żebyśmy my same ze sobą były szczęśliwe, ale też, żeby świat będzie nas odbierał w sposób autentyczny, bo tego się nie da oszukać.
Nie da się tego nauczyć i tak właśnie myślałam sobie o tym, że nazwa właśnie kreowanie wizerunku, ona jest troszeczkę tak. nie do końca właśnie rzeczywiście taka, bo no, są oczywiście osoby, które są absolutnie wykreowane i w swoim życiu prywatnym czy takim, gdzie mogą się jakoś się pokazać bardziej, to są inne. Znaczy każdy z nas ma też ileś swoich twarzy i różnie funkcjonujemy w zależności od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i jaki emocjonalny mamy stosunek do osób, z którym akurat jesteśmy. Więc występujemy powiedzmy w różnych rolach. Nie chcę nazywać tego maskami, bo maski oznaczałyby coś.
Ale role, w różnych
rolach. Natomiast właśnie to nazywanie kreowania wizerunku, można by było powiedzieć, że to jest jakieś wymyślenie siebie jako kompletnie innej osoby niż jest. A tak naprawdę to jest korzystanie ze swoich zasobów i również umiejętność wykorzystania deficytów, które czasami okazują się, że nie są do końca deficytami.
Absolutnie, absolutnie.
I te słabości są naszą siłą czasami.
Absolutnie. I właśnie to, co powiedziałam, ta prawda jest bardzo ważna i tak naprawdę ja ubieram osobowość. Natalia zgłębia tą osobowość, a ja tą osobowość ubieram, bo jeżeli ja przebrałabym daną osobę, tak. albo zrobiłabym coś, co nie będzie w zgodzie z nią.
Skromną introwertyczkę, to nie ma kolorowe rzeczy.
To nie ma to żadnego kompletnie sensu. Ale są sytuacje, czyli na przykład jeżeli my wiemy, że chcemy osiągnąć jakiś cel, faktycznie no, chcemy wzmocnić, chcemy być bardziej widoczne, bardziej słyszane, zapamiętane, to wtedy ja pokazuję, jakich narzędzi powinnyśmy użyć wizerunkowo, żeby taki cel osiągnąć.
To może daj troszeczkę przykładów też dla pań, które nas dzisiaj słuchają. Więc na przykład ktoś jest trochę nieśmiały, ale ma występować publicznie i jaki Agnieszka by poleciła kolor tej osobie?
Powiem tak, jeżeli zazwyczaj jest tak, że kobiety jak zwykle są w mniejszości, więc na takim forum, kiedy na przykład biorą udział w konferencjach,
mówimy
i debatach,
oczywiście o tych sytuacjach biznesowo-politycznych.
Biznesowo-politycznych, ale też jest mnóstwo konferencji dzisiaj, kobiety faktycznie i nawet zarządy, gdzie kobieta często jest jedyna, a są sami mężczyźni. Więc zawsze zaczynam od tego, żeby ta widoczność była właśnie pokazana w kolorze, co nie znaczy, że to ma być intensywny kolor, bo panowie zazwyczaj są w granatach.
Albo
tak, więc to może być równie dobrze biel. To może być każdy kolor, który też będzie w zgodzie z tą osobą. Najważniejsze, żeby ta osoba była zauważona. Ale też bardzo często kobiety, to polega na tym, że bardzo często kobiety na przykład nie uprawiają small talku, bo się boją, czują się zdystansowane. Nawet forma, w jakiej wstają, zabierają głos, czyli ton tego głosu. Na to składa się bardzo wiele elementów, fryzura jaką mają, okulary jakie mają, czy to są okulary, które wzmacniają i też przyciągają uwagę, czy to są takie, że chcemy się za nimi po prostu schować. Więc tu jest bardzo dużo elementów, biżuteria, na przykład to jest coś, co dla mnie jest bardzo ważne i też uważam, że to jest taki element zarezerwowany wyłącznie dla nas kobiet. I to jest bardzo wzmacniające i faktycznie zauważyłam, też prowadzę szkolenia dla mężczyzn i zawsze po takim szkoleniu zadaję pytania, co panom przeszkadza, a co przyciąga i co jest interesujące w wizerunku kobiet. To jest zawsze dla mnie takie badanie bardzo ciekawe. I panom przeszkadza definitywnie no takie miałam taką rozmowę z mężczyzną, który
ale chodzi o wizerunek biznesowy.
O wizerunek biznesowy, absolutnie biznesowy. Miałam taką rozmowę z mężczyzną, który jest bardzo przyjazny kobietom, wspiera kobiety na wysokim stanowisku. I on mówi, słuchaj, Wy chcecie być traktowane po partnersku. Mhm. Jak ja przychodzę na spotkanie i widzę kobietę, że ma te rzęsy i ma te dekolty i ma tą mini spódniczkę i te lakierowane buty, to ja widzę, że tu się toczy jakaś gra. Jak ja mogę traktować taką osobę po partnersku? To nie jest okej. Okay. Ja się z tym zgadzam. Często jest tak, że nadal kobiety nie ma znaczenia na jakim stanowisku, z jak dużym portfelem. Mhm. Fantazja kobiet nie zna granic. I powiem szczerze, że nam to po prostu nie służy. Są takie sytuacje, albo na przykład są takie sytuacje, gdzie mężczyźni wprost mówią, że właśnie przekraczanie granic seksualności jest dla nich po prostu krępujące. My myślimy, że to może być atut, który możemy wykorzystać, mm-hmm. a mężczyźni mówią, nie, no to jest po prostu, my jesteśmy w pracy, ja nie wiem jak się zachować, nie wiem jak się odnieść, nie wiem gdzie mam wzrok schować.
Tym bardziej, że jakby obyczaje się zmieniły i teraz powiedzmy młode kobiety o takim trochę nastawieniu feministycznym, bardzo zwracają uwagę, że na przykład nie można jej powiedzieć komplementu, bo to tak. Już jest przemoc, bo to już jest tak dalej. A z drugiej strony ubranie, które jakby no, samo się prosi, żeby skomplementować właśnie ten dekolt, czy komplement powiedzieć na temat fryzury, czy makijażu, czy czegokolwiek.
No tu poszliśmy w skrajność, która też uważam, że nie do końca nie jest dobra, bo po prostu nie jest. A też myślenie mężczyzn jest cały czas jeszcze czasami na poziomie jaskini, więc to, że mężczyzna patrzy na kobietę i ocenia, czy ocenia albo podziwia jej kształty, czy to jak wygląda, nie jest niczym złym moim zdaniem. Oczywiście forma, w jakiej to robi, może być bardzo różna, ale ja nie oceniam tego jako coś złego.
No tak, wiele kobiet docenia to, kiedy wie, że się podoba. Ja zawsze daję ten przykład, że teraz wiele lat nie byłam, ale dużo jeździłam do Włoch.
Tak.
I tam właśnie to, kiedy patrzyło się w tych kawiarniach, kiedy wchodziła kobieta niezależnie od wieku, ale właśnie zadbana, z długimi włosami, z dekoltem i tak dalej. I mężczyźni, którzy siedzieli przy stoliku, oni jakby, ona wchodziła, oni przerywali rozmowę, picie kawy, czy tam nawet, i odprowadzali ją wzrokiem takim na zasadzie, nie tam jakoś tam ciao bella i tak dalej,
tak,
bez
tak,
synu,
tak, tak.
Ale takim, no jakby docenienie.
Tego,
tak. I ona taka była wymasowana tymi spojrzeniami, taka no, dowartościowana jako kobieta niezależnie od wieku.
Cudowne.
No.
Jestem za tym, także panowie, jeżeli macie, faktycznie chcecie, róbcie to. No. Po prostu róbcie to. Jeżeli czujecie, to jest coś wspaniałego, uważam.
No tak,
także zabraliśmy sobie troszeczkę. Tak.
No też może nie do końca, tak? Rzeczywiście młode feministki bardzo jakoś to podkreślają i rzeczywiście mężczyźni dość się czują zagubieni w tym.
To prawda.
Bo jedna kobieta będzie właśnie jakby no, oczekiwała czegoś takiego, a druga no, bardzo ostro na to zareaguje. I w związku z tym no,
mamy poprawność polityczną.
No, mamy poprawność polityczną, tak, i zmianę obyczaju, która z rewolucji seksualnej zrobił się puryzm taki i no, ale to też temat na inną rozmowę. Powiedz, czym dla ciebie jest twoja kobiecość i wydobywanie kobiecości z kobiet, które w biznesie bardzo często opierają się o swój aspekt męski, ponieważ no, prawie każda z nas w różnych proporcjach ma w sobie ten aspekt męski i żeński i w różnych sytuacjach go wykorzystuje.
To prawda.
I w biznesie często są to właśnie kobiety, które przeciwieństwo tego, o czym mówiłaś, właśnie tych w mini i z rzęsami, tylko właśnie kobiety, które są, no, jakby kryją się za tym garniturem, krótkimi włosami, męskim, z przejęciem, że muszę być mężczyzną, żeby osiągnąć sukces, żeby być szanowana. Gdzie tutaj znaleźć coś takiego, co by było pośrednie, żeby też potrafiła czerpać ze swojej kobiecości?
Uważam, że kobiety, które są już na takim stanowisku, gdzie osiągnęły już swoje cele, nie muszą już niczego udowadniać, bo one ten cel osiągnęły, więc bardzo często zapominają o sobie. Zatem też żyjemy w takim pędzie, że kobiety kompletnie przestały się zastanawiać, kim są, co im się podoba, co jest dla nich. Kompletnie, ale to absolutnie kompletnie. Więc siadamy i zastanawiamy się, zadaję pytania, co w sobie lubisz? Mhm. To jest praca domowa taka, żeby się każda z nas zastanowiła, co w sobie, to jest w ogóle proces, to się nie dzieje z dnia na dzień. Bardzo często taka zmiana trwa do pół roku, właśnie po to, żeby oswoić się z tym i żeby zadać sobie takie pytania. Mhm. Więc odpowiadamy sobie na te pytania, co w sobie lubię i to uwypuklamy, bo to jeżeli w sobie to lubię, ale nie wiem, co z tym zrobić, to ja pomagam w tym, co z tym zrobić, ale chodzi o to, żeby ta osoba poczuła tą kobiecość i dobrze się z tym czuła. Mhm. Więc taka jest droga i muszę powiedzieć, że efekty są niesamowite. Ja jestem czasami przeciwniczką. Jak widzę taką silną kobietę, to uważam, że właśnie trzeba to troszeczkę, ta marynarka niekoniecznie, bo i tak jest tu tak silna osobowość, że wręcz na przykład otoczenie się takiej osoby boi, takiej kobiety boi. Mhm. Więc bardzo...
Budzi dystans.
Tak, absolutnie. Więc też właśnie pokazuje, jak ten dystans skrócić, ale też są sytuacje, kiedy chcemy ten dystans zbudować. Więc...
To co mówiłaś, jaka funkcjonalność i jaki cel.
Dokładnie tak. Więc natomiast jak, kiedy mam do czynienia z taką bardzo silną osobowością, to faktycznie staram się iść w tą stronę kobiecą, ale nie w falbanki, nie w kwiatki, nie w łączkę. Uczę tego, czym jest jakość. Bardzo też wiesz doskonale, co jest na rynku. Bardzo tak. Niestety te sieciowe sklepy spowodowały, że no, ta jakość bardzo spadła. I kobiety odkrywają na nowo, że warto mieć dwie rzeczy, trzy rzeczy, ale dobrej jakości.
Które będą przez lata nam
dokładnie
służyły.
Tak. Pokazuje też, że ja na przykład od dłuższego czasu zaczęłam szyć sobie rzeczy. Wróciłam do tego etapu,
tak,
gdzie...
krawiectwa, gdzie, tak.
Absolutnie. I to jest coś fantastycznego, bo ja za każdym razem, jak zakładam taką rzecz, która jest dedykowana mnie, gdzie ja mogłam w tym procesie uczestniczyć, no my jesteśmy dzisiaj, oczywiście na to trzeba trochę poczekać, bo a my jesteśmy przyzwyczajeni dzisiaj do natychmiastowej nagrody. Czyli tak. Idziemy, kupujemy, od razu mamy tak. U siebie. Na taką historię...
Odroczenie gratyfikacji.
Dokładnie, to jest absolutnie odroczenie gratyfikacji, ale to jest coś takiego, że wtedy my możemy powiedzieć, że my budujemy swój styl. I ja pokazuję też, że my bardzo niewiele rzeczy potrzebujemy w szafie. Ona powinna być niewiele rzeczy, bardzo dobrej jakości. Te rzeczy powinny być po prostu ze sobą komplementarne. Natomiast absolutnie bardziej pilnuję w tych biznesowych relacjach, żeby właśnie ta długość spódnicy, żeby była jakość, żeby była prosta forma, żeby skupić się na akcesoriach, na pięknej torebce, na pięknej biżuterii, na dobrych okularach.
Butach,
tak. Natomiast dla mnie zawsze ubranie będzie bazą. I tak do tego podchodzimy. Oczywiście biżuteria też dlatego, bo tak jak nawet wszystkie kobiety ubrałabym na czarno, w cudzysłowie, to każda z nas wybrałaby coś innego. I uważam, że te dodatki to jest nasza osobowość. Mhm. I to pokazuje właśnie, jaką jesteśmy kobietą. To przyciąga i zwraca uwagę, więc tu może być takie właśnie, to jest taki wyróżnik, który będzie tylko i wyłącznie
wykończenie takie
nasz. Tak. Więc namawiam przede wszystkim do tego, żeby nie rezygnować z elementu, które są tylko dla nas kobiet.
Tak, no ale też co powiedziałaś, bardzo myślę ważne właśnie o tej gratyfikacji, o tym odroczeniu, ale z drugiej strony, że właściwie no, jeżeli chcemy mieć swój styl, tak naprawdę, to nie chodzi o to, że pójdziemy do jakiejś marki bardzo drogiej.
Kompletnie.
Możemy właśnie pójść do krawcowej, czy też pewne unikalne rzeczy, które my właśnie młodzi ludzie już coraz częściej z tych second handa.
Ja jestem...
I wspaniałe, i takie, tak. Nie wiem, gdzieś mój syn, jego dziewczyna, jakieś, na Podlasiu, jakie są genialne rzeczy. Mi się wydawało, ktoś przywiezie coś jakieś markowe, i to nie ma znaczenia, że markowe, tylko po prostu rzeczywiście jest to ileś lat ma, czyli jeszcze z tamtych czasów, kiedy porządnie szyto, kiedy nie było to gdzieś...
Jeżeli ta rzecz przetrwała tyle lat
no.
I nadal jest dobra, no to jest jakość absolutnie to... Ja uwielbiam, wiesz o tym zresztą, tak. Że ja uwielbiam, absolutnie nadal to robię. Czasami kupuję nawet za dużą rzecz. Warto ją przerobić dzisiaj, żeby mieć coś po prostu dobrej jakości, ale to jest edukacja. Twój syn wyrósł w twoim domu i ty go nauczyłaś tej jakości. Tego też bardzo brakuje. Masę kobiet nie wie, że istnieje kaszmir czy wełna merino. Kompletnie nie wiedzą o tym. Nie wiedzą, czym to się je, jak to smakuje, jakie to jest w dotyku. Więc to jest też taka strona edukacyjna. To, co dla nas było oczywiste. Myśmy po prostu marzyły o tych rzeczach, tak. Ale wiedziałyśmy, czym one są. To pokolenie kompletnie nie zdaje sobie sprawy, jak jakość jest ważna, bo ona też przekłada się na nasz codzienny dzień. Jeżeli my się dobrze czymś czujemy, to nas niesie po prostu.
Też, Agnieszko, myślę sobie, że znając też twój dobry styl, że też nigdy nie starałaś się, żeby wyglądać markowo, żeby chwalić się, że jest jakieś logo. I właściwie można powiedzieć, że w środowisku mody, stylistów przede wszystkim, właściwie tym się odróżniało, że szukało się jakiejś rzeczy, która była niszowa. Mm-hmm. Wtedy jeszcze, kiedy nie było to modne, od takich polskich projektantów, czy też właśnie coś kupione gdzieś za granicą, ale nie bijące po oczach, że to musi być wielkie logo Dolce Gabbana, czy Versace, czy coś takiego. Raczej to, można powiedzieć, dla ludzi, którzy pracowali w modzie, był pewnego rodzaju obciach. Idę po najmniejszej linii oporu i wybieram coś takie, co jest uznane za luksusowe, a nie coś, co mnie w jakiś sposób wyróżni, coś, co mnie się naprawdę podoba, a tylko coś, co jest uznane i że będzie drogie i będę wtedy wyglądać bardziej luksusowo.
Już teraz badania pokazują, że takie duże logo, wyraziste i tu, i tu, i tu, bardzo dystansuje w biznesie. Bo dokładnie pokazuje, że ty należysz do innego świata, albo bardziej bym powiedziała, aspirujesz do innego świata. I to po prostu dystansuje, więc nie polecam, ale wiesz, co jest fantastyczne, że większość kobiet, z którymi pracuję, wszystkie pytają mnie o polskie marki. Mhm. I chcą je nosić i chcą wiedzieć. I ja faktycznie wyszukuję czasami takie niesamowite miejsca, bo też jest taki moment takiej sukcesji w wielu firmach i że właśnie jakaś firma, to z Podlasia, to gdzieś z Radomia, robi buty na przykład, które są fantastycznej jakości, mają piękne fasony, torebki polskie, więc naprawdę ja, to jest mój konik, wyszukuję, bo ja też chcę wspierać te marki, bardzo bym chciała, bo to jest pięknie wykonane, widać, że tam zostało włożone serce, ba, bardzo często ty możesz za pomocą Instagrama chociażby skomunikować się z autorem tego, tego faktycznie.
Najczęściej są to ręcznie robione, a nie, że tak powiem, jak jeżeli się trochę popracowało w modzie i widziało się, jak powstają te wielkie Prady i Dolce Gabbana i tak dalej, jaka to jest ilość tak naprawdę. I będąc, nie wiem, w Turcji fabrykę, która potem buty, które się pojawiają w seksie w wielkim mieście, a widzisz, że tam wielka fabryka, która gdzieś w polu stoi pod Istambułem, to produkuje i ten produkt, który jeszcze nie zostaje postawiony na półce i nie obrobiony tym marketingiem, jest po prostu zwykłym butem, i tylko, że ma tam tą czerwoną podeszwę pod spodem.
Dokładnie tak, ale wiesz co, kobiety są już coraz bardziej świadome, faktycznie, a nawet jeżeli widzę, że tutaj idzie to w tą stronę dużego logo, to jednak argumenty i rozmowa na ten temat przekonują te kobiety, że chyba już następnej takiej torebki sobie nie kupię.
Nie muszę, już nie muszę.
I wiesz, że to jest też częste pytanie, że kobiety, czy ja powinnam sobie kupić taką torebkę, żeby być lepiej postrzegana biznesowo. To jest nieprawdopodobne, co zrobił marketing z głowami kobiet, że one w ogóle zastanawiają się nad takim...
Ale to nie tylko kobiet, tak? Mężczyźni akurat w tym przypadku, to są tam powiedzmy zegarki, tak? To są czymś takim, że właśnie
się.
Tak...
Zgadza się.
Jakieś zewnętrzne znamiona prestiżu, tak zwane. No i to lata 90. to było bardzo, bardzo mocne, czyli byliśmy państwem na dorobku i rzeczywiście te loga biły po oczach. Kiedy jechało się na przykład do Francji i widziało się, że te francuski tak skromnie wyglądają. U nas ten minimalizm jeszcze nie chciał przejść, bo po tych czasach komuny właśnie, to wszystko było takie szare, więc w związku z tym była potrzeba kolorów, jeszcze tych takich strojów z serialu Dynastia. A tu wchodziły lata 90. twardy minimalizm, szare albo czarne, albo białe kolory i prościutkie wzory, brak ozdób. Więc trochę się tutaj buntowaliśmy. Potem rzeczywiście teraz ostatnimi laty, jeszcze przed tą falą jakby taką ekologiczną, ale powrócił ten taki maksymalizm, czyli właśnie bardzo duża biżuteria, bardzo dużo właśnie też kolorów, wzorów, kwiaty, które kiedyś były takim czymś niekoniecznie widzianym. a to wszystko jakoś wróciło i nawet te właśnie złote loga też na zasadzie takiej niby, że trochę sobie z tego żartujemy, ale akurat... Akurat, tak.
Dokładnie.
I to takie właśnie, tak. No, ale to nawet marki sportowe, które, prawda, złoty Adidas tutaj, czyli tak. Coś, co... Tak, tak. Luksus, złoty, a skromny.
Tak.
Ale już tak bardzo mody nie śledzę jak kiedyś, oczywiście,
ale ja
zawodowo.
Też.
Ale tak, ale widzę czasami właśnie, wyskakuje mi taki właśnie, że teraz najmocniejszym trendem po właśnie serialu Sukcesja, niby, że to jakby to, jest moda na tak zwane stare pieniądze.
Quiet luxury.
Tak. I właśnie, Agnieszko, opowiedz, na czym polega ten styl?
To jest styl, który odnosi się do... jednego zdania mniej znaczy więcej i głównie chodzi o jakość, czyli właśnie to, że no mam jakieś elementy, które są po prostu bardzo dobrej jakości dla nas, ale to jest prostota, to jest minimalizm tak naprawdę.
Jeszcze chyba jedna rzecz, coś takiego, że prawdziwe właśnie ta elegancja, ona nie rzuca się w oczy.
Kompletnie. Znaczy,
znawca albo ktoś, kto się bardzo przygląda, zobaczy w tym, że to jest coś, co jest eleganckie czy dobrej jakości. Natomiast coś, co bije po oczach,
na pewno nie jest elegancją. Poza tym dla mnie to jest bardzo ważne, że ja chcę w rozmowie z kobietą, spotkaniu z kobietą, chcę widzieć tą kobietę. Po prostu.
Więc a nie loga.
Dokładnie. Więc im prościej, to jest też taka zasada studia telewizyjnego, prawda? Im mamy mniej, tym bardziej skupiamy się na sobie, czyli mniej ozdobników, różnego rodzaju rzeczy, tym bardziej skupiamy się na przekazie.
Nawet stewardesa to jest ten zasad.
Dokładnie tak. Natomiast i to jest dokładnie o tym. Więc bardzo często jest tak, że kobiety, nie czując się pewnie do końca ze sobą, zakrywają to wieloma elementami, a potem ja ściągam te elementy i nagle się okazuje, że przed sobą mam piękną kobietę.
Tylko ja pamiętam ze swoich doświadczeń, że najtrudniejszymi właśnie klientkami były te kobiety, którym właśnie w jakiś sposób chciało się coś zabrać. Bo kiedy przychodziła kobieta, troszkę kopciuszek, i widziało się, że można, to właśnie i makijaż, i jakaś fryzura, i strój, który się dobierało, to tak jakoś się wzmacniało. I ta osoba, która patrzyła w lustro, widziała, że bardzo dużo dostała, że rozbłysła jej uroda. Natomiast ktoś, kto, pamiętam właśnie też, gdzieś pamiętała, bo tą osobę właśnie miałyśmy tam na Mazurach, tak. I była to pani, która tam w tych jakichś władzach samorządowych miała swoją pozycję i przyjechała czerwonym samochodem. Miała bardzo charakterystyczny kolor włosu, niekoniecznie właśnie naturalny, długi paznokcie, wszystko to było jakoś czerwieniak, jakichś tych kolorach i tak dalej.
Wiem, do czego zmierzasz.
Tak. Tak. I myśmy, pamiętam chyba, że właśnie rozmawiałyśmy, jeszcze był z nami Maciek Słomkowski od makijażu. I rozmawiałyśmy tak, i właściwie widziałyśmy, jak osoby, które pracowały w tym pałacu, były też miejscowymi, jak reagują na nią. Że ona jest królową i w tym stylu ona musi zostać. I jeżeli my byśmy miały tą osobę wprowadzić na tak zwane warszawskie salony, to trzeba by było troszkę zneutralizować ten kolor włosów, troszkę może tego makijażu tam też zdjąć i lekko skrócić paznokcie.
Tak?
Natomiast no, każdy człowiek jest wpisany w jakiś kontekst, który istnieje i pewne rzeczy nie można robić na siłę. Tym bardziej, że właśnie jak mówię, odbieranie jest czymś
trudniejszym,
bo jak sama powiedziałaś, często osoby kryją się za czymś, coś im daje większą siłę.
Ale na tym polega ten proces, wiesz, i też ta psychologia w to weszła, że my najpierw opiekujemy się tym środkiem i to nie trwa, to nie jest zmiana, że idziemy raz na zakupy, tylko tak jak powiedziałam, to jest w takim, powiedziałabym, półrocznym, bo te sesje, one to nie są jednorazowe. I dajemy sobie czas. I ja bardzo często mam coś takiego, że pokazuję takiej osobie, ja mówię, zobacz, uważam, że to powinnaś mieć, bo będziesz mogła to, zobacz, jak to cię buduje, nawet tak, nie, ja nie jestem na to gotowa. Po czym spotykamy się za miesiąc, ja nawet tak, już jestem gotowa. Więc to wymaga czasu. Po prostu.
To jest procesowe.
Tak, to jest absolutnie procesowe, to wymaga czasu, to wymaga zastanowienia, oswojenia się z tą myślą, wyobrażenia sobie, jak ja będę w tym funkcjonować, wyglądać. I to się udaje. I to się naprawdę udaje. Myślę, że tu wiele czynników. Też siła przekonywania, moja motywacja pewnie, też motywacja tej drugiej strony, że skoro już pracujemy, co ja mam do stracenia? Nic nie mam do stracenia, a spróbuję. Zobaczę, jak ja się będę z tym czuła, bo podskórnie to czuję, ale to jest dla mnie na razie za dużo. Ale przychodzi taki moment, gdzie taka osoba mówi, dobrze, spróbuję.
Jeszcze co myślę, że jest ważne też w tym szukaniu swojego stylu i pracy dla stylisty, kreatora wizerunku, to też, że nawet jeżeli właśnie kogoś tak psychologicznie rozmawiamy i co w sobie lubi, stawiamy przed lustrem, no to jednak do końca nie możemy wiedzieć, jakie ktoś miał dzieciństwo. Ja tutaj jeszcze sięgam na psychoanalizę lustra lakanowską, bardzo, bardzo tutaj dającą, ale ona wymagała bardzo długiej pracy i to już no taki troszeczkę już granice mogłyby być nadużyte, naciągnięte, bo nie po to przychodzi klient, żeby to aż tak daleko
sięgnąć. Muszę ci powiedzieć, że różnie bywa.
No tak, no ale Mnie się zdarzyło gdzieś na indywidualne tak, natomiast jeżeli jest to firmowe, to możemy coś naruszyć, bo jeszcze są relacje między koleżankami i tu nie można czegoś powiedzieć jakiegoś takiego. Ale co jest bardzo ważne i też ja w swojej pracy to zauważałam, że ktoś, kiedy siedzi ze stylistą, który mówi, pani piękne oczy, powinna pani tutaj tutaj to podkreślić, tak? A może niekoniecznie ta fryzura, bo troszeczkę nam skraca szyję i właśnie tak powiedzieć, a tutaj coś jest, ale tu jest piękne i tak dalej. Właśnie pracujemy zawsze, prawda, na tych zaletach najpierw.
Tak.
Ale ktoś, może nawet go przekonamy, tylko ten ktoś wraca do domu i jeżeli na przykład w domu jest to, nie wiem, młoda osoba, która mieszka jeszcze z mamą, siostrą, które krytycznie do niej podchodzą. I my ją nawet pięknie wymalujemy, wystylizujemy i tak dalej. Ale żeś się ubrała, że jak cię umalowały i tak dalej. I na nic ta praca. Albo właśnie kiedy jest ktoś, kto w drugą stronę, tak? My coś zmienimy, ten ktoś właśnie powie, skrytykuje w domu. Mąż powie tak, że tutaj co to jest takiego. Więc czasami ta nasza właśnie praca jest też... Tutaj ty akurat dokładnie mówisz o kobietach, które rzeczywiście już w swoim życiu też...
Tak, ale
jest wizerunek zawodowy bardziej.
One są już na tym etapie, że one rozumieją, do czego im to jest potrzebne, mają tą przestrzeń i są bardzo świadome. Więc muszę ci powiedzieć, że kiedyś zwróciła się do mnie jedna klientka, która chciała kupić w prezencie taką konsultację. Mhm. I ja powiedziałam, czy pani jest na pewno pewna, że ta druga strona będzie tego chciała?
No.
Bo jeżeli nie... to nie ma to najmniejszego sensu. Mm-hmm. Bo ja to mojej pracy nie chodzi o to, żebym ja zarobiła, tylko dla mnie, ja chcę mieć dobrze spełnione zadanie, ja chcę, żeby ta osoba wyszła szczęśliwa, a ja z poczuciem, że faktycznie dałam jej wszystko. Więc ja nie przyjmuję takich zleceń, bo wiem, że to nie ma najmniejszego sensu. Raz miałam właśnie przez firmę poproszono mnie, żebym zrobiła tak i to była droga przez mękę.
No tak jest, opór wtedy jest ogromny.
Tak, jest to bardzo trudne. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o młode dziewczyny, to jest fantastyczne. Ja też współpracuję z takimi organizacjami kobiecymi, które mają programy dla młodych dziewczyn, no bo też one mają zupełnie inne potrzeby, a ja uważam, że to jest bardzo ważny moment, kiedy one wchodzą na rynek zawodowy, kiedy to CV jeszcze nie jest takie bogate i właściwie powinny wiedzieć, jak się zaprezentować.
Taki dress code po prostu.
Absolutnie, absolutnie. I powiem ci, że bardzo dużo jest w tym feminizmu, bo te młode, zbuntowane dziewczyny mówią, jak to my się mamy malować, jak to my tutaj nie możemy czegoś tam. Ja mówię, słuchajcie, wszystko możecie, tylko musicie wiedzieć, musicie się zastanawiać, jaki wysyłacie komunikat w danej określonej sytuacji. I muszę ci powiedzieć, że bardzo często jest tak, ja uwielbiam te rozmowy, bo to jest zawsze największe wyzwanie. I to jest tak, że te osoby, które najbardziej się konfrontowały na takim spotkaniu, później wracają do mnie, bo ja wiem, że nie zawsze na forum ktoś chce drążyć temat, a one piszą później do mnie, dzielą się rzeczami i słuchaj, one de facto najbardziej z tej zmiany korzystają i potem wracają i pytają i mówią, że działa i to jest cudowne.
Agnieszko, tak o różnych rzeczach rozmawiamy, a też właśnie te lata 90., kiedy pracowałyśmy i twoja praca jako modelki, właściwie wtedy się wszystkich znało, te kilka było twarzy. Tak. bardziej znanych. To była jakoś Warszawa. Były też modelki z Łodzi, bo tam były też te domy mody, jakieś właśnie Telimeny i tak dalej. To też było, więc niektóre...
Ale wszystkie się znałyśmy.
Wszystkie się znałyśmy. Dzisiaj powstają książki, opisują dziewczyny, które niespecjalnie kojarzymy z tamtego czasu, ale pokazują, że czasy, w których, że właśnie to jakby do tej pory jest, że modelki właściwie były w jakiś sposób zmuszane, wykorzystywane do prostytucji. No i że to właściwie był taki świat tych bogatych mężczyzn i jeżeli się chciało zrobić karierę, no to właściwie bez tego sponsora i to często jakiegoś przemocowego było to niemożliwe. Jak twój pogląd na ten temat jest?
Jestem zaskoczona. Wiesz co, ja myślę, że to wynika z tego, że po pierwsze, a czy jest mi niezmiernie przykro, że przede wszystkim kobieta pisze, bo jak mówisz, że to kobiety piszą takie historie, to jest pierwsza rzecz, a po drugie to...
One piszą to jakby w obronie kobiet, tak, że były do tego zmuszane, to jakby nie jest przeciwko
tym kobietom. Były zmuszane, tak, nie partycypowały w tym. W każdym razie, wiesz co, moim zdaniem jest to głównie zwrócenie na siebie uwagi. Ja uważam, że niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni pracujemy, czy to jest modelka, aktorka, czy jakakolwiek kobieta, jeżeli ma takie zainteresowania i stawia tylko i wyłącznie na swój wizerunek i chce jakąś drogę sobie usłyszeć, to nie ma to znaczenia, czy to jest modelka, aktorka, czy normalna kobieta.
Czyli chodzi o to, że łóżko jako droga na skróty, niezależnie od zawodu.
Ale absolutnie. Że, no ile my znamy różnych sytuacji, albo słyszy się różnych sytuacji. Także mogę tylko powiedzieć, że jest mi niezmiernie przykro. Tak to nie wyglądało. Uważam, że zobacz, ile lat ja pracowałam, 15 lat. Naprawdę ja miałam bardzo długą, można powiedzieć, karierę. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji. Nigdy mnie coś takiego nie spotkało, więc myślę, że jeżeli ktoś szuka kłopotów, to je znajduje. I często też rozmawiałyśmy na ten temat z koleżankami, a to jest niestety taka postawa, tylko i wyłącznie pogłębia stereotypy, że modelki, aktorki i tak dalej. Tymczasem, żeby naprawdę osiągnąć sukces, to trzeba naprawdę było dobrze myśleć, być inteligentną, wiedzieć, czym jest etyka pracy.
Zdyscyplinowanie,
motywacja. To jest ciężka praca, doskonale o tym wiesz. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim te panie nie były modelkami. Nie mają pojęcia.
Różna tam jest praca też o Vivienne Westwood. Wiem, że ty chodziłaś, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Znaczy ja na pewno chodziłam.
Powiedz mi, a jakie twoje doświadczenie właśnie z Vivienne Westwood pokazu?
Wiesz co, no ekstrawertyczka, no niesamowity kolorowy ptak. Zresztą muszę przyznać, że ja miałam tą przyjemność faktycznie pracować z wieloma projektantami. No to są zawsze wielkie osobowości, więc bardzo powiedziałabym, no wszystko to było niesłychanie ciekawe. Także taką drugą osobą, takim ekstrawertykiem to był na pewno Thierry Mugler. I to chyba był taki pokaz, który był przeze mnie najsilniej zapamiętany. No on był szaleńcem po prostu. Krzyczał, rozrabiał.
W Paryżu, tak?
Nie, to było w Berlinie, w Operze Berlińskiej. Przyjechało wtedy 30 modelek z całego świata, więc też była Jerry Hall, Amanda Lear, no naprawdę takie topowe jeszcze z teledysku George'a Michaela dziewczyny. Przepiękne, jeszcze opera berlińska, w ogóle publiczność jak reagowała, wszyscy ubrani na galowo, modelki wychodziły, cała sala szalała, wiesz, no wspaniałe absolutnie doświadczenie. Natomiast najmilej wspominam projektanta Jean-Paul Gaultier, który był niezwykle przyjazny, taki ludzki, taki po prostu normalny. On siadał z modelkami, jadł z nimi kanapki, rozmawiał, miał sobie bardzo dużo takiego ciepła i opiekuńczości i ta wizja była, ale to było takie, jak się powiedziałam, na ludzkim bardzo poziomie, więc to chyba bardzo, bardzo miło wspominam. Najbardziej.
Agnieszko, tak powiedz, tutaj właśnie w programie mamy taki zwyczaj, że na koniec rozmowy można powiedzieć właśnie coś od siebie, jakieś credo dla kobiet, czy tylko mężczyzn, ale też powiedzieć właśnie o swojej działalności, zaprosić się gdzieś.
To ja właśnie chciałam powiedzieć tak do kobiet, żeby właśnie bardziej w siebie wierzyły, żeby były autentyczne, żeby rozwijały też swoje kompetencje, żeby po prostu w ogóle się rozwijały, że jeżeli coś czują, że coś jest dla nich, to żeby szły w to, bo to wtedy będą tylko same dobre rzeczy się działy, a finanse, bezpieczeństwo będą tylko i wyłącznie wypadkową i to jest coś, do czego ja doszłam, że faktycznie ta autentyczność, także bądźcie, drogie panie, autentyczne, bo to jest bardzo ważne. Natomiast ja zachęcam może kobiety, które mają taką potrzebę konsultacji indywidualnych, ale też firmy, jeżeli macie w swojej przestrzeni kobiety, które uważacie, że potrzebują takiego wzmocnienia albo potrzebujecie po prostu zbudować na nowo tą kulturę estetyczną i taką po prostu kulturę bycia ze sobą w danej organizacji, to bardzo serdecznie zapraszam. Można mnie znaleźć na LinkedInie, mój profil Agnieszka Martyna Dreskot i również na Facebooku mam taką zakładkę, też profil Agnieszka Martyna Dreskot. Odpowiadam zawsze, jestem w kontakcie. Także serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję ci naprawdę za to zaproszenie. Bardzo.
Bardzo też dziękuję, że przyszłaś. Dobrze było też powspominać dobre czasy. Proszę państwa, jak współpracowałyśmy z Agnieszką jako modelką, no to chyba najwięcej sesji wspólnej zrobiłyśmy.
Agnieszka
już, tak, Agnieszka już zmieniała włosy, bo już troszeczkę narzekali, że za dużo Agnieszki, więc była i ruda, i jakieś inne kolory, i różne sesje zdjęciowe, ale też co zawsze staram się, kiedy pracowałam w pewnej właśnie w filmie Denis Claire, że te pokazy, które robiłyśmy, no zawsze chciałam, żebyś ty rozpoczynała pokaz, bo twoje właśnie wejście z pewnym uśmiechem, mimo że ta tendencja zawsze była, że modelki mają być, szczególnie tych marek wysokich, mają być takie nieprzystępne i chłodne i bez kontaktu. Natomiast ty wchodziłaś z tym swoim ciepłym uśmiechem i ja już wiedziałam, że od razu jest takie ochy.
Bardzo ci dziękuję.
Dawałaś właśnie to swoje światło tym ubraniem.
Bardzo dziękuję. Muszę ci powiedzieć, że to do mnie wraca. Ja miałam taki okres w życiu, gdzie uciekałam od tego, kiedy budowałam swoje drugie życie. Mm-hmm. Tak mogłabym
tak,
to powiedzieć.
Zawodowe.
Absolutnie zawodowe. Natomiast teraz to do mnie wraca. Mnóstwo kobiet na spotkaniach właśnie takich poważnych, biznesowych na końcu mówi, że pamiętają i śledziły. I to jest tak zaskakujące i strasznie miłe. Naprawdę. Dziękuję bardzo.
Bardzo też dziękuję. I dziękuję państwu za uwagę. No i oczywiście czekamy na komentarze dotyczące tego, co myślicie, jak się ubieramy, jaki mamy styl, czego wam też ma się poczucie brakuje, co wam się podoba, co wam się nie podoba. I nie tylko jeśli chodzi tutaj o modę, ale o tą wewnętrzną spójność z tym wyglądem, która tylko daje możliwość, żebyśmy dobrze się czuły ze sobą, kiedy wnętrze z tym zewnętrzem jest w harmonii. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.